Gościem poranka wnet jest pan Maciej Świrski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dzień dobry panu.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Dzień Szekspira, pytanie być albo nie być. Być postawionym przed Trybunałem Stanu. Co to oznacza dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, gdyby tak się stało?
Znaczy, po pierwsze, te pogróżki, które słychać z kilku miejsc na raz na temat postawienia przewodniczącego czy członków Krajowej Rady przed Trybunałem Stanu, no to jest po pierwsze niedopuszczalny nacisk na niezależny organ konstytucyjny. Ja to tak odbieram. Czyli de facto coś, co jest skodyfikowane w kodeksie karnym i podlega penalizacji. Natomiast skutki takiego ruchu dla polskiego rynku medialnego no mają, są następujące. Po pierwsze, proces koncesyjny, wszystkie decyzje związane z rynkiem medialnym, w sensie decyzji o wydaniu koncesji, zmiany warunków tej koncesji, rozszerzenia koncesji dla już istniejących koncesjonariuszy, czy też jeżeli chodzi o rynek radiowy, na przykład zmianę położenia nadajnika, czy zwiększenie mocy tego nadajnika, albo zmniejszenie mocy, za różne tych decyzji jest prawie 40 tysięcy rocznie, w rozmaitym kształcie, no to po prostu wtedy te decyzje nie są podejmowane przez Krajową Radę, dlatego że ustawa i w ogóle prawo jest tak skonstruowane, że każda decyzja Krajowej Rady musi mieć podpis przewodniczącego. Nie może go nikt zastąpić w tym podpisywaniu tych dokumentów, w podejmowaniu decyzji z upoważnienia Krajowej Rady. Część decyzji jest podejmowana przez przewodniczącego samodzielnie, ale to chodzi przede wszystkim o kwestie związane z egzekucją prawa medialnego wśród nadawców, czyli na przykład jeżeli jest przekroczony czas reklam i tak dalej, no to te decyzje o ukaraniu nadawców za tego rodzaju występki podejmuje tę decyzję samodzielnie przewodniczący, tak mówi ustawa, bo jako osobny organ. Natomiast wszystkie rzeczy związane z koncesjami, z abonamentami, z przydziałem abonamentu medium publicznym podejmuje przewodniczący na podstawie uchwały Krajowej Rady. Czyli Krajowa Rada decyduje w uchwale, co ma być zrobione. Na przykład, czy ma być udzielona koncesja TVN Style, która wygasa 28 lipca. I czy ma być przedłużona, czy nie. No jeżeli taka decyzja będzie podjęta, no to wtedy przez Krajową Radę uchwałą, no to w tej uchwale jest upoważnienie przewodniczącego do udzielenia koncesji takiemu koncesjonariuszowi. To samo dotyczy abonamentów dla mediów publicznych. Wszystkie decyzje związane z abonamentami są podejmowane przez Krajową Radę i upoważnienie przewodniczącego do podjęcia działań w takiej czy innej formie. Tak samo, jeżeli chodzi o przekazanie tych pieniędzy abonamentowych do depozytu sądowego, ponieważ no, nie było wiadomo i dalej nie jest wiadomo do końca, kto jest upoważniony do dysponowania tymi pieniędzmi. W tej chwili to jest taka sytuacja, ale w momencie, gdy przewodniczący Krajowej Rady zostanie postawiony przed Trybunałem Konstytucyjnym, i to nie chodzi osobiście o mnie, ja się akurat tego Trybunału Konstytucyjnego nie boję. No, nie mam
Trybunału Stanu.
Trybunału Stanu nie boję, dlatego że nie popełniłem żadnego przestępstwa, działam zgodnie z prawem, właśnie bronię konstytucji, tego, żeby konstytucja była przestrzegana. Natomiast no, obawiam się losu rynku medialnego, który w tym momencie zostanie tak naprawdę zatrzymany. Wszystkie działania biznesowe tego rynku, w sensie właśnie koncesyjnym, czy zmian warunków nadawania, zostaną zatrzymane.
Ale posłowie rządzącej większości, wydaje się, że takimi sprawami się nie przejmują. Są mocne, silne zapowiedzi, że jednak będzie wniosek o postawienie przewodniczącego przed Trybunałem Stanu.
Zobaczymy. No, zapowiedzi zapowiedziami, realia realiami. To jest pierwsza sprawa. Ja odbieram te zapowiedzi właśnie jako wywieranie nacisku na organ konstytucyjny i to nacisku niedozwolonego w żaden sposób, ponieważ te działania wyczerpują to, co kodeks karny mówi o próbie wpływania na działania organu. Co by się, zastanówmy się, bo te zarzuty przede wszystkim dotyczą kwestii tego, że abonament został przekazany do depozytu sądowego. Zastanówmy się, co by było, gdyby jednak Krajowa Rada uległa tym naciskom i przekazała te pieniądze do tych osób, które zawiadują mediami publicznymi w sposób nieprawomocny, bo nie są prawomocnie wpisane, większość z nich nie są prawomocnie wpisane do KRS. Otóż to byłoby właśnie złamanie konstytucji i złamanie prawa, dlatego że byłoby to przekazanie pieniędzy osobom nieuprawnionym do tego, żeby o tych pieniądzach dysponować. Takie są zarzuty, że to jest złamanie także prawa dotyczącego finansów publicznych, że te pieniądze zostały przekazane do depozytu, a nie bezpośrednio do spółek. No ale wyobraźmy, i tam jest też taki argument, no co by było, gdyby ktoś, kto dysponuje opłatami VAT-u, nie przekazywał ich do tego, żeby budżet państwa z nich korzystał. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że minister finansów, który dysponuje budżetem państwa, ma przekazać pieniądze na przykład Ministerstwu Kultury z jakichś opłat VAT-owskich. I nagle się okazuje, że minister, który ma tymi pieniędzmi dysponować, tym budżetem ministra kultury, jest nielegalnie zdjęty ze stanowiska, jest stawiona jakaś osoba zupełnie skądinąd i co? Ten minister finansów ma te pieniądze przekazać tej osobie, tak? To jest kompletny absurd tego rodzaju
myślenia. No dobrze, ale teraz likwidator telewizji publicznej został wpisany do KRS-u. Ta sytuacja się zmieniła? Czy te pieniądze z abonamentu płyną do telewizji publicznej, czy też nadal są w depozycie sądowym?
One są w depozycie sądowym i są przekazywane do depozytu sądowego tak długo, dopóki likwidator telewizji publicznej i wszyscy inni likwidatorzy, jak powtarzam, sprawa dotyczy wszystkich likwidatorów oprócz dwóch, czyli z Poznania, z Radia Poznań i z Radia Dla Ciebie, te pieniądze idą do depozytów sądowych terytorialnie odpowiednich dla tych nadawców, ponieważ ci likwidatorzy nie są prawomocnie wpisani. To, że są prawomocnie wpisani w pierwszej instancji, znaczy są wpisani w pierwszej instancji, ale to nie jest prawomocny wpis, bo jeszcze jest procedura odwoławcza, no to jak to się zakończy i te sądy orzekną w sposób już prawomocny, że tak, likwidator ma prawo reprezentować spółkę, no to pieniądze będą przelewane do spółek bezpośrednio. Natomiast likwidatorzy mówią o sobie, że są prawomocnie wpisani. No to jeżeli są prawomocnie wpisani, to dlaczego nie idą do sądu po te pieniądze? Niech przyjdzie z wpisem KRS-u, dokumentem mianowania do sądu i sąd powinien wydać te
pieniądze. Bo teraz,
pieniądze.
Jeżeli są przekazane do depozytu, to przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie jest dysponentem tych pieniędzy, tylko sąd jest dysponentem.
Sąd jest dysponentem. Argumentacja o tym, że sądy to odrzucają, dlatego że nie ma, że wiadomy, znany jest wierzyciel, jest argumentacją nie z tej kategorii argumentacji, dlatego że kwestia reprezentacji jest kluczowa w tym momencie. Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, wie, że pierwsze, o co bank pyta, to wpis do KRS-u prawomocny. Czy ta osoba, która przychodzi po pieniądze do banku, może te pieniądze wziąć, prawda? I w momencie, kiedy to nie jest prawomocny wpis, każdy bank powie, że nie ma dostępu do tych pieniędzy. Skoro nie wiadomo do końca, kto jest dysponentem, likwidatorzy mówią i minister kultury mówi, że likwidatorzy są prawomocnie mianowani. Krajowa Rada natomiast uważa, że właśnie nie są prawomocnie mianowani, ponieważ nie zakończyła się cała procedura. No to tylko sąd może orzec, kto ma prawo te pieniądze podjąć. Od tego są sądy, prawda, że rozstrzygają tego rodzaju sytuacje.
No, czyli likwidator telewizji publicznej powinien zgłosić się do sądu i sąd powinien rozstrzygnąć, czy dostanie te pieniądze, czy nie. Było takie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, wprawdzie w sprawie prezesa Narodowego Banku Polskiego. Też miał być postawiony przed Trybunałem Stanu i też zapowiedź była taka, że stanie się to już na początku kwietnia. Mamy 23 kwietnia i to się nie stało, ale tam orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego było takie, że nie można postawić prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu zwykłą większością głosów, bo jest organem konstytucyjnym. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji też jest organem konstytucyjnym, ale w tym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, którego zresztą nie respektuje większość rządząca, o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji nie było.
Tak, ale per analogiam nasze analizy prawne także dowodzą tego, że to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące szefa Narodowego Banku Polskiego dotyczy także Krajowej Rady.
No dobrze, ale jeżeli tak będzie, jeżeli będzie decyzja o tym, że ma pan stanąć najpierw przed Komisją Sejmową, a potem ewentualnie przed Trybunałem Stanu, to będzie pan przychodził na posiedzenia tej komisji? Czy uzna pan, że to jest, że właściwie ona nie ma takiego uprawnienia do tego, żeby pana wzywać?
Jestem legalistą. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny orzekł, co orzekł, to jeszcze oczywiście dodatkowe analizy prawne nas czekają w tej materii i ja zazwyczaj nie zastanawiam się na zapas. Jak sprawa będzie aktualna, to będę się wtedy zastanawiał i decydował. W tej chwili uważam, że Trybunał Konstytucyjny, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego obowiązują, tak samo jak obowiązują w sprawie mianowania członków zarządów i rad nadzorczych mediów publicznych. To Rada Mediów Narodowych jest zgodnie z prawem dysponentem tych stanowisk, a minister nie miał kultury, nie miał prawa łamiąc prawo mianować tych zarządów i rad nadzorczych. Więc jak będzie tego rodzaju sytuacja, no to wtedy będę się zastanawiał i będę decydował, co zrobić. No, ja powtarzam, jestem legalistą i w zależności od tego, jakiego rodzaju analiza będzie w tych wydarzeniach, będę decydował.
Pod prąd pan przewodniczący płynie, kara dla TVN-u, kara dla TOK FM-u, komornik w TVN-ie i komornik w radiu TOK FM.
Nie komornik, tylko egzekucja Urzędu Skarbowego, dlatego że te decyzje to są decyzje administracyjne o ukaraniu i tutaj mamy tryb administracyjny, czyli to są należności budżetowe, niepodatkowe należności budżetowe, które egzekwuje nie komornik sądowy z decyzji sądu, tylko Urząd Skarbowy, któremu dałem zlecenie wyegzekwowania tych kwot i jeżeli chodzi o karę dla TVN już została wyegzekwowana. Czekamy na tą egzekucję związaną z TOK FM. Tam przypominam, chodziło o język nienawiści i karę 88 tysięcy, a przy TVN-ie to było 550 tysięcy kary za nieprawdziwy reportaż o Janie Pawle II, tak ogólnie rzecz biorąc, oględnie nieprawdziwy. I to są decyzje ostateczne. Ten proces administracyjny polega na tym, że decyzja przewodniczącego o ukaraniu jest ostateczna, w sensie administracyjnym, czyli podmiot może się odwołać do sądu w sprawie tego, tej kary, natomiast samą karę musi zapłacić po upomnieniu. Jeżeli nie zapłaci, to jest upomnienie, a potem windykacja. Tak jest to przewidziane w procesie administracyjnym. To nie jest sprawa sądowa, gdzie sąd może wysłać komornika albo wstrzymać tego komornika. Tutaj komornik sądowy nie działa, tylko właśnie Urząd Skarbowy. I jak widać, Urząd Skarbowy zadziałał, bo takie są przepisy.
Ta walka trwa i pewno będzie jeszcze długie miesiące trwała. Dzisiaj w radiu mamy Dzień Szekspira. Czy pan przewodniczący czytał dramaty Szekspira? Czy lubi pan Szekspira?
Czytał i Szekspir jest dla mnie pewnego rodzaju archetypicznym wzorem, tak bym powiedział, dramatopisarza, czy w ogóle pisarza, czy człowieka sztuki, ponieważ czasy były trudne. Te lata życia Szekspira, końcówka wieku XVI, początek wieku XVII, to dla Anglii jest okres całkowicie dramatyczny, który zresztą ukształtował ten okres, ukształtował Anglię do dzisiaj praktycznie w pewnej postawie. To jest początek Imperium Brytyjskiego, początek tych wszystkich wielkich późniejszych podbojów. Ale także początek tego kryzysu, w trakcie kryzysu, to są lata życia Szekspira, to jest cały czas okres tego kryzysu religijnego, który Anglię dotykał przez całe stulecie, potem cały wiek XVII. Te polowania na katolików i to wszystko, co tam się działo, te wszystkie wydarzenia związane z wprowadzaniem innej niż katolicka wiary przez cały wiek XVI, a potem utrwalanie tego, no to wpłynęło na obraz Anglii czy Wielkiej Brytanii. Na szczęście już te ekscesy są przeszłością, natomiast sam Szekspir swoją twórczością i tym najbardziej znanym powiedzeniem, prawda, to be or not to be, które z Hamleta znamy, ono jednak pokazuje ten los brytyjski w tamtym czasie. To to be or not to be, czyli być albo nie być, jest takim, nazwijmy to, fundamentalnym pytaniem, który każdy sobie człowiek musi zadać, a już w polityce już na pewno. Czy być w polityce, czy nie być w polityce?
I jak pan na to pytanie odpowiada?
Ja nie jestem politykiem, więc nie muszę sobie tego pytania zadawać. Wiem, że trzeba służyć Polsce, zwłaszcza w takim trudnym czasie jak teraz, czyli być nie tyle w polityce, co w służbie publicznej, dlatego, że mamy właśnie czas fundamentalnych wyborów i fundamentalnego kryzysu w tej chwili. Moim zdaniem to, co się w tej chwili dzieje w życiu publicznym w Polsce, to jest atak na fundamentalne wartości, na te fundamenty, na których polskość jest ustanowiona. Tak skrótem myślowym, który w polskim życiu publicznym od paru lat funkcjonuje, to jest powiedzenie, że to, co się dzieje w tej chwili, to jest wojna trzeciego pokolenia UB z trzecim pokoleniem Armii Krajowej. Ja się identyfikuję z tym, z tą tradycją, prawda? I rodzinnie, i ideowo. Na moim profilu na Twitterze jest winieta z 5. Wileńską Brygadą Armii Krajowej. I to jest to, do czego nawiązuję. Nie ma zgody na rządy obcych nad Polską. I nie ma zgody na to, żeby obcych, w sensie komunistów i popleczników Targowicy i tych wszystkich, którzy chcą Polskę upodlić i mówią, że są wewnętrzną gospodarką Niemiec.
Ale to był wybór demokratyczny Polaków.
Był, ale to nie znaczy, że Polacy w swojej mierze nie mogą ulegać manipulacjom medialnym, a wynik tych wyborów w mojej ocenie jest wynikiem gigantycznej operacji manipulacyjnej opinią publiczną. No i teraz następuje spłata tych zobowiązań wobec mediów komercyjnych, które po prostu tą operację przeprowadziły.
Ale w jaki sposób się spłaca taki dług?
To jest bardzo prosta sprawa. No, media publiczne, które zostały zniszczone de facto przez operację pana Sienkiewicza. Oglądalność telewizji publicznej spadła o 70%. Główny program informacyjny praktycznie, no, to są jakieś ułamkowe kwestie w porównaniu do tego, co było. To są pieniądze w samej telewizji polskiej za ubiegły rok rzędu 850 milionów złotych. No te pieniądze, skoro spada oglądalność telewizji publicznej, no to te pieniądze z reklam muszą gdzieś zawędrować. To jest liniowa zależność pomiędzy wpływami reklam a oglądalnością. No i tutaj odpowiedź jest bardzo prosta.
I tak od Szekspira do polityki, do mediów publicznych przeszliśmy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo państwu.
Maciej Świrski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, był gościem Poranka Wnet, w którym zaśpiewa Edith Piaf.